Rozpoczynamy serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Na funkcję wicepremiera powołał szefa MON-u Mariusza Błaszczaka. W kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego będzie też kilkoro nowych ministrów. Uroczystość odbyła się w środę w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Minister obrony zastąpił lidera Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego. Na stanowiskach wicepremiera i szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda wyraził zadowolenie z faktu, że funkcję wicepremiera obejmuje doświadczony polityk.
Bardzo dziękuję, panie premierze, za ten wybór. Mogę śmiało powiedzieć, że pod tą propozycją podpisywałem się od samego początku dwoma rękami. Mało jest dzisiaj w łonie Zjednoczonej Prawicy osób o takim doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa jak pan minister Mariusz Błaszczak, który nie tylko od lat prowadzi sprawy polskiej obronności, w sensie militarnym jako minister obrony narodowej, ale ma także wcześniejsze doświadczenie na urzędzie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Śmiało więc można powiedzieć, że kwestia bezpieczeństwa państwa i w tym znaczeniu wewnętrznym i w tym znaczeniu wewnętrznym w jakimś sensie jest jego specjalnością.
Prezydent Andrzej Duda podziękował też prezesowi PiS-u za pełnienie urzędu wicepremiera i szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Prezydent Polski powołał też w środę nowych ministrów. Funkcje te będą pełnić Agnieszka Ścigaj, Zbigniew Hoffman i Włodzimierz Tomaszewski. Kancelaria premiera poinformowała również, że na sekretarza stanu w KPRM został powołany Tadeusz Kościński. Były minister finansów będzie pełnomocnikiem rządu do spraw pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa. Zjednoczona Prawica rządzi już drugą kadencję. Wybory parlamentarne odbędą się na jesieni przyszłego roku. Premier Mateusz Morawiecki oraz minister sportu Kamil Bortniczuk ogłosili w Raszynie nowy pilotażowy program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji. Rząd planuje, aby w ciągu 3 lat powstało w Polsce 1000 takich hal. W tym roku mają zostać wybudowane pierwsze, ma ich być kilkadziesiąt. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił podczas wizyty w Centrum Sportu Raszyn, że będzie to szansa dla milionów Polaków, szczególnie młodych.
Rozpoczynamy wielki program budowy takich hal łukowych, które będą wielofunkcyjne. To hale, które będą postawione w gminach miejsko-wiejskich, w gminach wiejskich, tam zwłaszcza, gdzie nie ma dzisiaj jeszcze porządnej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. To wielka szansa dla bardzo wielu młodych ludzi.
Budżet programu budowy hal sportowych w pilotażowej edycji ma wynieść 80 milionów złotych, poinformował o tym minister sportu Kamil Bortniczuk.
W tym roku jest to pilotaż za kwotę 80 milionów złotych, które pozyskaliśmy dzięki przychylności, dzięki pozytywnym decyzjom pana premiera Mateusza Morawieckiego dla Ministerstwa Sportu. Są dodatkowe środki. Wybudujemy w ramach tego pilotażu około 50 takich hal w całej Polsce. Na podstawie tego pilotażu opracujemy projekt typowy, który od roku 2023 będzie powielany już w liczbie 500 sztuk rocznie.
Dofinansowanie w ramach programu budowy hal sportowych może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych. Samorządy będą mogły wnioskować o nie w edycji pilotażowej programu od 18 lipca. Nabór wniosków potrwa do 16 sierpnia. Wicepremier Jacek Sasin powiedział, że małe reaktory jądrowe to przyszłość i alternatywa dla energetyki, którą znamy. Minister aktywów państwowych wziął udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy dotyczącej technologii SMR. Porozumienie podczas kongresu 590 w Nadarzynie podpisała grupa Enea i amerykańska spółka Last Energy, która jest deweloperem małych modułowych reaktorów jądrowych. W wystąpieniu wicepremier Jacek Sasin powiedział, że Enea to trzecia polska firma po Orlenie i KGHM, która zaczyna swoją przygodę z energetyką jądrową. Atom, jak dodał, jest traktowany jako zasadniczy element polskiego miksu energetycznego.
Chcemy, aby docelowo to energetyka jądrowa, zarówno ta wielka, tradycyjna, budowana przez państwo, jak i coraz prężniej rozwijająca się i dająca ogromne perspektywy energetyka jądrowa w tym wymiarze mikro, bo to nie tylko SMR-y, ale również jeszcze mniejsze reaktory jądrowe. To jest, wydaje się, przyszłość. Wydaje się, że dzisiaj jest to dobra alternatywa i pewna alternatywa dla tej energetyki, którą znamy i która może nie tak szybko, jak niektórym się wydaje, ale jednak będzie odchodzić do przeszłości.
Prezes Enei Paweł Majewski powiedział, że list intencyjny zapoczątkuje drogę ku zeroemisyjnej, nowoczesnej energetyce. Małe reaktory mogą zapewnić alternatywę dla małych ciepłowni, przemysłu oraz wytwarzania energii w sposób rozproszony, podkreślił. Jak przekazał, list intencyjny dotyczy urządzeń, które mają 20 MW mocy elektrycznej i 60 MW mocy cieplnej. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy, który wprowadza zmiany w stabilizującej regule wydatkowej. Celem rządowego projektu jest dostosowanie tej reguły do obecnej sytuacji makroekonomicznej. W trakcie debaty poparcie dla propozycji wyraził klub PiS-u. Opozycja domagała się jej odrzucenia. Koalicja Obywatelska wskazywała m.in., że zmiana doprowadzi do niekontrolowanego wzrostu wydatków i deficytu. Zarzuty odpierał w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski. Przekonywał, że zmiana nie ma na celu stworzenia dowolnej przestrzeni wydatkowej.
Reguła by drastycznie ograniczyła te wydatki w relacji do PKB do 34%. Natomiast obecna zmiana ma na celu utrzymać te wydatki w relacji PKB do poziomu z roku 2022, czyli w relacji 39% PKB. To jest cel reguły. On nie ma na celu stworzenia dowolnej przestrzeni fiskalnej. Chodzi o to, żeby utrzymać możliwość relacji wydatków do PKB na obecnym czy zbliżonym poziomie, ale także umożliwić państwu reagowanie na wyzwania związane z działaniami Putina i skutkami tego przejawiającymi się w inflacji, ale także umożliwić uzbrojenie Polski i przygotowanie się na trudne czasy.
Zgodnie z projektem przy wyliczaniu wartości wydatków budżetu wskaźnik celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej ma zostać zastąpiony prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dodatkowo podczas pierwszego czytania projektu Sejmowa Komisja Finansów wprowadziła poprawkę rządową wyłączającą z reguły wydatki inwestycyjne. Europoseł Beata Szydło powiedziała, że Rada Europejska musi dać jasny i bardzo wyraźny sygnał, że Ukraina, Mołdawia i Gruzja są kandydatami do Unii Europejskiej. Była premier Polski wzięła udział w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w sesji plenarnej poświęconej przygotowaniom do spotkania liderów krajów Unii Europejskiej. Na szczycie szefów państw i rządów Unii, który rozpocznie się w czwartek, zapadnie decyzja w sprawie przyznania statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej dla Ukrainy i Mołdawii.
Ukraina potrzebuje Unii Europejskiej, ale Unia Europejska potrzebuje bardzo Ukrainy i tych wszystkich państw, również państw Bałkanów Zachodnich, żeby stały się członkami naszej wspólnoty. Jeżeli będą w Unii Europejskiej, nie będą w strefie wpływów Putina. A wojna na Ukrainie i bohaterska walka Ukraińców jest otoczona również w imieniu naszym, nas wszystkich Europejczyków. Musimy mieć świadomość, że Ukraińcy walczą dzisiaj o naszą wolność i suwerenność. I muszą mieć jasny i solidarny przekaz. Wszyscy musimy być solidarni i musimy ich wspierać. Militarnie, humanitarnie i gospodarczo. To jest nasz obowiązek.
W ubiegły piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. W przypadku Gruzji szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że zasługuje ona na europejską perspektywę, ale na status kandydata do Unii jest dla niej za wcześnie. Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do Unii Europejskiej. W Rzymie rozpoczęło się w środę 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Miłość Rodzinna, Powołanie i Droga Świętości. Spotkanie zainaugurował Ojciec Święty Franciszek w auli Pawła VI. Papież wziął udział w Festiwalu Rodzin, a także przywitał delegacje z całego świata, które będą uczestniczyły w spotkaniu. W najbliższych dniach odbędą się liczne panele dyskusyjne poświęcone rodzinie, w tym m.in. jej roli w dziele ewangelizacji. W Rzymie jest nasz korespondent, ojciec Witold Hetnar. Redemptorysta wskazał na tematy, jakie będą poruszane w trakcie wydarzenia.
Będą różne konferencje i panele dyskusyjne na mnóstwo różnych tematów, które będą prowadziły same rodziny. Będą grupy dyskusyjne, gdzie będą różne tematy omawiane. Na przykład rodzina a kościół. Jak budować kościół? Może rodzina, małżonkowie wspólnie z duszpasterzami. Będzie mowa na temat towarzyszenia w pierwszych latach małżeństwa, bo to jest trud wejścia w małżeństwo. Co to znaczy być ojcem i matką? Towarzyszenie, wspieranie ojcostwa, macierzyństwa. Będzie też mowa na temat tożsamości rodziny. Jak być chrześcijanami w epoce cyfrowej? Jak wychowywać dzieci w epoce cyfrowej. Będzie mowa o różnych egzystencjalnych peryferiach. Rodzina, która doświadcza różnych trudów w różnej formie. Będzie kwestia przygotowywania się do małżeństwa, do życia, do sakramentu małżeństwa.
10. Światowe Spotkanie Rodzin potrwa do niedzieli. Pierwsza edycja tego wydarzenia miała miejsce w 1994 roku z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II. Tegoroczna edycja odbywa się w nowej formule, bowiem organizowana jest także w lokalnych kościołach. Centralne punkty 10. Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie będą transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Był to serwis informacyjny.